Dzisiaj, drodzy Państwo, budzimy 8:37, poranek wnet trwa. Naszym kolejnym gościem jest pan Bronisław Wirsztajn, pisarz, dziennikarz, publicysta, autor m.in. 7 powieści. Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Jak pan się ma, jak pan się czuje?
Majowo.
Majowo, to pięknie. Kwitną jabłonie gdzieś koło pana?
Wszystko kwitnie, no jest maj, ja jestem wieśniak, więc obserwuję to, że tak powiem, z bliska, doznaję tego.
To piękne kolory i piękne zapachy, no ale teraz przenieśmy się tam, gdzie tak kolorowo nie jest. Mówię oczywiście o sytuacji na Ukrainie, sytuacja Polski w obliczu wojny. No i pytanie o to, co między innymi powiedział wczoraj na naszej antenie redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy, Paweł Lisicki. Jak pan się odniesie do tych słów? Polska nie powinna wyskakiwać przed Stany Zjednoczone i występować w roli głównego zakończyka. To może być dla Polski niebezpieczne. Wystarczy, że w Stanach Zjednoczonych nastąpi zmiana prezydenta i obudzimy się z ręką w nocniku. Jak pan odbiera te słowa, jak pan odbiera taką narrację?
Nie chciałbym być zbyt ostry, bo jeżeli miał być szczery, to powiedziałbym, to są straszne głupstwa. Pod pozorami uprawiania takiej poważnej polityki to są niemądre wypowiedzi. Polska nie wyskakuje do roli zagończyka. Polska jest w tej roli. Wojna na Ukrainie, czy w Ukrainie, to jest wojna, która również dotyczy bezpośrednio Polski. I to, czy Ukraina się obroni, czy nie, to jest również pytanie o to, czy Polska będzie suwerenna. Atak na Ukrainę Rosji jest próbą odbudowania imperialnego statusu Rosji, w którym to statusie nie ma miejsca na niepodległą Polskę. Także ta wojna jest po prostu wpisana w naszą politykę bezpośrednio. Abstrahując od takich ludzkich odruchów, które też powinny nam przyświecać, tego, że atakuje się naszych sąsiadów, morduje ich, prześladuje, niszczy im państwo, odbiera im się prawo do podmiotowości. Ja pamiętam doskonale, jak w momencie, kiedy myśmy byli opresjonowani też przez Rosję, bo pośrednio, która sprawowała nad nami władzę, za pośrednictwem swoich namiestników, w tym wypadku Jaruzelskiego i w ogóle tych komunistów polskich, którzy w PRL-u sprawowali władzę moskiewską. Otóż byliśmy wtedy oburzeni tym, że inni się tak mało interesują naszymi losami. A to nie była tak ostentacyjna historia jak w wypadku Ukrainy. I teraz słyszymy, że nie, nasza chatka z kraja. Nasza chatka nie z kraja, tylko dokładnie po środku tej zawieruchy wojennej. Dużo by o tym mówić, to znaczy mówić, że ta wojna z jednej strony jest dla nas niebezpieczna, a z drugiej strony otwiera przed nami wielkie perspektywy. Natomiast stwierdzenie, że zmieni się tylko prezydent i nasza sytuacja ulegnie radykalnie zmiany, jest też świadectwem jakiegoś fundamentalnego nieporozumienia.
No właśnie, miałam o to dopytać, bo przecież to nawiązanie oczywiście do słów prezydenta, byłego prezydenta Stanów Donalda Trumpa, który powiedział, że gdybym był prezydentem, zakończyłbym tę wojnę w jeden dzień. To zajmie 24 godziny, doprowadzę to do końca i to łatwe. Ma to duży związek z pieniędzmi, tę wojnę trzeba zakończyć, to jest katastrofa. Tak więc to jest nawiązanie właśnie do zbliżających się wyborów w 2024. I tutaj proszę o komentarz i trochę więcej słów.
Otóż Trump mówi różne rzeczy i zdążył powiedzieć różne rzeczy. Poza tym, jeżeli się zbliża kampania wyborcza, właściwie ona się już zaczęła i ona już trwa, no to tym bardziej mówi się różne rzeczy nie do końca odpowiedzialne. No takie dość butne stwierdzenie, że ja bym zakończył 24 godziny, to jest łatwe i tak dalej, no to ja bym włożył między nie najlepszą retorykę wyborczą, w ogóle bym się tym nie zajmował, bo to nic nie znaczy. No. Przepraszam, czy tam powiedział, jakby to zrobił? Kwestia pieniędzy to co? Komu by zapłacił? Ukraińcom, żeby się mogli lepiej bronić, czy Rosjanom, żeby nie atakowali? No to po prostu zostawmy na boku taką retorykę wyborczą, ona nic nie znaczy. Zwróćmy uwagę, że Joe Biden jest przecież z partii, z której był prezydent przed Trumpem, Obama, który w ogóle chciał się wycofać z Europy. Również Joe Biden chciał się wycofać pierwotnie z Europy. Jego pierwsze po wygraniu wyborów, jego pierwsze spotkanie w Europie z ówczesną kanclerz niemiecką, ale jednocześnie reprezentującą wraz z Niemcami prezydencję europejską, było de facto takim zgodą, taką oficjalną właściwie deklaracją, że my akceptujemy, że Berlin dominuje w Europie. My akceptujemy, ale jednak oczekujemy czegoś ze strony tego Berlina. Tam wtedy chodziło o to, żeby Europa wykazała się pewną elementarną lojalnością wobec Stanów Zjednoczonych. W tym wypadku konkretnie chodziło, żeby nie podpisywała specjalnego traktatu ekonomicznego z Chinami. Angela Merkel zrobiła wszystko, żeby ten traktat natychmiast podpisać, mimo tego, że to nie był w niczym potrzebny, ani Europie, a nawet Niemcom ten traktat. To była taka demonstracja absolutnej nie tylko niezależności, ale pokazania, że w ogóle nie liczenia się ze Stanami Zjednoczonymi, to podpisanie. I to zmieniło dość wyraźnie. Ten moment był takim momentem przełomowym w polityce Ameryki wobec Europy. Wojna, atak Rosji na Ukrainę również postawił w Amerykę wobec nowej sytuacji, która polega na tym, że jeśli Ameryka się wycofa z Europy, to oznacza, że traci swoją pozycję światową. I bez względu na to, że Biden jest z jednej strony rzecznikiem tych lewackich, rozmaitych pomysłów antykulturowych, kontrkulturowych i tak dalej, związany jest z tą lewicą europejską, to równocześnie reprezentuje polityczny interes Ameryki, taki głęboki. Ja myślę, że następny prezydent ze strony republikanów czy demokratów, wszystko jedno, tak samo do tego się odwoła. To są zupełnie podstawowe rzeczy. To znaczy pytanie o rolę Stanów Zjednoczonych w planie globalnym. I dość wyraźnie nam się rysuje w tej chwili blok. On jest mocno zarysowany. Już z jednej strony taki blok antyamerykański, no są przede wszystkim Chiny z słabszym partnerem, jakim jest Rosja, plus takie państwa otwarcie antyamerykańskie, jak Iran, Korea Północna, i moglibyśmy tam jeszcze parę dorzucić, z jednej strony, a z drugiej strony Stany Zjednoczone ze swoimi sojusznikami. To nie jest Zachód, jak my tak często mówimy, bo to jest właśnie, tutaj to mówienie, to jest mistyfikacja, jeśli chodzi o politykę. Dlatego, że Europa w tej chwili w jakimś sensie dołączyła do Stanów Zjednoczonych, tworząc ten umowny Zachód. Ale ciągle przecież akcentuje, że tę politykę chce robić inaczej. No, to, co mówił prezydent Francji, Macron w Chinach, to jest tego takim widomym dowodem. To znaczy, że my chcemy neutralności od Stanów Zjednoczonych Europejskich. Co to znaczy? Wypchnięcia Stanów Zjednoczonych z Europy i odgrywania roli samodzielnej na planie światowym, a więc nie przy boku Stanów Zjednoczonych. A to znaczy dystansowania się jednakowego do tego bloku antyamerykańskiego, chińsko-rosyjskiego, jak do Stanów Zjednoczonych. To był ten pomysł i niemiecki, i francuski, przede wszystkim niemiecki, bo to Niemcy dominowały i grały tą główną rolę w Europie. Ta wojna dopiero zmieniła tę sytuację z różnych względów, dlatego że oburzyła społeczeństwo europejskie, które jednak nie są przyzwyczajone i nie chcą akceptować takiego stanu ostentacyjnego łamania wszelkich norm, zasad, nie tylko prawa międzynarodowego, ale współczesnych zasad takich obowiązujących w kanonie formalnie humanitaryzmu. Ale z drugiej strony też pokazała, że te wszystkie mrzonki o tej spokojnej współpracy z Rosją są trudne do utrzymania.
Panie redaktorze, tak, proszę dokończyć.
Ale z prawdziwym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych tutaj jest ten blok wschodni, natowski, czyli wschodnia flanka NATO, to są te państwa Międzymorza z Polską na czele. I to jest oczywiste i to demonstrują Stany Zjednoczone. I one chcą, wszystko jedno, czy to byliby demokraci, czy republikanie, chociaż republikanie w bardziej naturalny sposób, i chcą budować tą w Europie tą równowagę, żeby skończyła się ta dominacja niemiecko-francuska na rzecz bardziej zrównoważonego układu, bo to jest w interesie amerykańskim.
Panie redaktorze, wczoraj rozpoczęła się wizyta Li Huaya, chińskiego wysłannika do spraw rozmów pokojowych. Co ciekawe, wieloletni ambasador Chin w Rosji właśnie został wysłany do tych rozmów. Odwiedzi między innymi Rosję, Polskę, Francję, Niemcy i Ukrainę. Co pan sądzi o takich rozwiązaniach, czy takiej inicjatywie płynącej z Pekinu? Czy ona będzie miała jakieś realne znaczenie i czy w ogóle te rozmowy pokojowe uda się doprowadzić i w ogóle zacząć takie rozmowy?
No, zacząć rozmowy zawsze można, ale doprowadzić dalej to już jest zupełnie inny problem. Chiny, jak powiedziałem, chcą odgrywać taką porównywalną ze Stanami rolę na świecie. Na świecie, powtarzam. Chcą być równorzędnym graczem, a w przyszłości, że tak powiem, przeważyć i stać się graczem dominującym na skalę światową. Moim zdaniem to jest nierealne zupełnie, ale to już zostawmy na boku, bo to są przewidywania dotyczące przyszłości. Oczywiście one są oparte o pewne obserwacje, o których można by dużo mówić, ale wracając do rzeczy. Więc Chińczykom zależy na tym, żeby tutaj przedsiębrać pewne działania, które by wskazywały ich taką zasadniczą rolę w polityce światowej. I z tym, że ta wojna dla Chin ma dwa oblicza. Z jednej strony ona uzależnia Rosję od Chin. I w dużej mierze to stało się dość oczywiste. Rosja w tej chwili jest w jakimś sensie zależna od Chin. I o ile wcześniej usiłowała grać rolę takiego równorzędnego partnera, to w tej chwili pogodziła się z tą rolą junior partnera chińskiego. Co Chinom jest na rękę. Ale z drugiej strony ta mobilizacja Zachodu przy okazji tej wojny, która jednak nastąpiła, ten separatyzm europejski Niemców i Francuzów został w jakimś sensie skompromitowany i poniósł fiasko, w każdym razie chwilowo. I mniej lub bardziej te państwa angażują się po stronie Ukrainy, a więc i Stanów Zjednoczonych. I to pokazało Chinom, że ten Zachód nie jest taki słaby, jak się wydawał. Wszystko wskazuje na to, że projekt inwazji na Tajwan, który Chińczycy mieli już przygotowany dużo wcześniej, nie nastąpił z powodu reakcji, głównie Stanów Zjednoczonych oczywiście, Zachodu, na wojnę w Ukrainie. To przyznają na przykład wywiad tajwański o tym mówi wprost, że Chińczycy wycofali się z tego projektu, widząc reakcję amerykańską, a w dalszym konsekwencji również innych krajów zachodnich, na uderzenie na...
To panie redaktorze, jaki pan widzi Ukrainę? W takim razie scenariusz, który będzie w najbliższym czasie związany z tą wojną na Ukrainie? W jakim kierunku Zachód powinien iść? W jakim kierunku Zachód powinien działać, jeżeli chodzi o ten konflikt?
Zachód powinien dużo bardziej się zaangażować, po prostu powinien doprowadzić do tego, żeby Ukraina wygrała tą wojnę. A on ciągle idzie jak gdyby łącznie z Ameryką, idzie tak pewnie, ciągle jest spóźniony, ciągle jest przestraszony jednak do pewnego stopnia, ciągle ta doktryna o dezeskalacji tej wojny, czyli nie rozszerzania jej, nawet w Stanach Zjednoczonych obowiązuje. W tej chwili być może, powtarzam, wchodzimy w istotny element tej wojny, ponieważ Ukraina przygotowuje i rozpoczęła już pewne kroki zaczepne. I być może to znaczy również przeniesienie wojny ze strony Ukrainy na tereny Rosji, co jest oczywiste, no bo jeżeli ktoś jest agresor, no to się mu odpowiada, tak jak można również wchodząc na jego terytorium. A Ameryka i Zachód tego strasznie się boją. No, wam wolno się bronić tylko na waszym terytorium. Broń, panie Boże, nie przekraczajcie granicy. Na szczęście Ukraina się z tym mało liczy. Istnieje nadzieja, że potrafi przekroczyć te granice i uderzyć, przełamać linię frontu i uderzyć od tyłu na Rosjan z terenu rosyjskich. Co miałoby znaczenie również psychologiczne, dlatego że po pierwsze przekonałoby Zachód, że te opowieści o użyciu broni atomowej, które się tak boją, Zachód tak boi, a Rosja w związku z tym tak mocno akcentuje, że to wszystko jest raczej retoryką. Bo przypominam, że Rosja powtarza wielokrotnie, że przekroczenie świętej ziemi rosyjskiej, znaczy granic rosyjskich, oznacza uruchomienie tego również tej możliwości, a de facto nie tylko możliwości, ale po prostu praktyki. To by pokazało, że to są strachy na lach.
To w najbliższym czasie pewnie się okaże, bo cały czas słyszymy o dozbrajaniu Ukrainy, a także o umożliwieniu dostarczenia myśliwców F-16.
Zbyt wolnym.
Panie redaktorze, dzisiaj w Kinie Iluzjon o godzinie 18 wydarzenie Koniec Zachodu o potrzebie grawitacji, spotkanie właśnie z naszym gościem, z panem Bronisławem Wilsteinem, pokaz nagrodzonego 7 Oscarami filmu Grawitacja. No właśnie, czy ten koniec Zachodu następuje, czy my go widzimy, czy ta Unia Europejska, którą znamy, także gdzieś odchodzi do lamusa? Przypomnijmy ostatnie słowa Olafa Scholza, który mówił o federalizacji de facto, o zniesieniu idei i głosowania jednomyślności. Czy ten koniec Zachodu właśnie będziemy obserwować? To o tym dzisiaj będą państwo, panowie, rozmawiać podczas tego spotkania?
No nie tylko. Ja wybrałem ten film Grawitacja właśnie dlatego, że on jest poważniejszy. To jest wybitny film, który jest opowieścią fascynującą filmem, ale jest opowieścią o naturze człowieka. I pokazuje, jak bardzo człowiek jest określony przez swoje granice. Ta cała dominująca obecnie ideologia lewicowo-liberalna, która nie ma nazwy, ja ją nazywam ideologią emancypacji, czyli bezwolenia, wzywa, żeby przekraczać wszystkie granice, wszystkie tożsamości. To ma różne poziomy, prawda? Najbliżej nas to jest ten poziom granicy, który bronimy, naszej polskiej, którą atakują Rosjanie wspólnie z Białorusinami, no ale to chodzi przecież to jest decyzja rosyjska i strategia rosyjska, żeby zdestabilizować Polskę, przerzucając tutaj te masy imigrantów, zwanych emigrantów z polskiej perspektywy, imigrantów, zwanych uchodźcami. Wiadomo dlaczego, bo uchodźcy to ładnie brzmi. I mamy tutaj te elity wyznające tę ideologię, które mówią nie wolno nam bronić granicy, broń Panie Boże. Czyli państwa nam nie wolno bronić, czyli swojej tożsamości nam nie wolno bronić. Więc ja chciałem powiedzieć o tej ideologii, głównie punktem wyjścia jest właśnie dlatego ten film, żeby opowiedzieć o tej ideologii, która grozi tożsamości naszej cywilizacji i która mówi to wprost, która mówi to absolutnie wprost. W wersji takiej bardziej łagodnej to się mówi, że ta cywilizacja była rodzajem drabiny, po której wspięliśmy się do obecnego tego stanu już takiego wyższego, prawda, ewolucyjnego i powinniśmy ją odrzucić, a w tej bardziej radykalnej wersji to dotychczasowa cywilizacja to jest wyłącznie domena jakiegoś tam patriarchalizmu przemocowego, który należy potępić, zakwestionować, poddać likwidacji w myśl hasła cancel culture. To jest źródłem fundamentalnego zagrożenia tożsamości Zachodu i musimy zdać sobie z tego sprawę. Z tego wyrastają również pewne polityczne konsekwencje. Projekt Unii Europejskiej jest w dużej mierze od czasów Maastricht, czyli 92 roku, jest takim wehikułem tej nowej ideologii, ale która, jak zawsze, ideologia służy władzy, tym dominującym grupom, które przy jej pomocy chcą przejąć kontrolę i zlikwidować całość demokracji, co im się w dużej mierze udaje w Europie. Bo to nie chodzi o federalizację, to chodzi oczywiście o centralizację.
Rozumiem, że to centrum miałoby być przede wszystkim w Berlinie i w Paryżu.
Więc jak zawsze w ideologii istnieje ta fasada piękna, istnieje realność, ponieważ ideologia odwołuje się do utopii, czyli świata nieistniejącego, niemożliwego, no więc buduje pewien system uzasadnia z nami też czasów komunizmu, które nie mają rzeczywistością nic wspólnego. Wtedy opowiadamy, prawda, jak wtedy opowiadaliśmy o tej wspólnocie międzynarodowej, komunistycznej, równych państw. No doskonale widzieliśmy, kto rządzi, czyli że Moskwa rządziła, inne państwa były poddane temu, to w tej chwili mamy do czynienia właśnie ze wspólną Europą, ale jak się przyjrzeć bliżej, to okazuje się, że wspólna Europa ma centrum w Berlinie.
Panie redaktorze, i na koniec, bo zostały nam 2 minuty, czy my jako Unia Europejska, ale przede wszystkim jako Polska, powinniśmy się bardziej zaangażować jeszcze w tę wojnę? Czy my powinniśmy myśleć, hipotetycznie zakładać na przykład o wysłaniu polskich wojsk na Ukrainę?
To nie jest konieczne. Ochotnicy polscy już tam walczą. Polska broń była dostarczana od początku i ona pomogła przetrwać Ukrainę. Polska w tej chwili jest zaangażowana tak bardzo, jak to jest właściwie możliwe. Natomiast co innego Unia Europejska, która powinna zdecydowanie bardziej się zaangażować. Zresztą również polscy parlamentarzyści działają na rzecz tego, bo na przykład Zdzisław Krasnodębski, profesor Zdzisław Krasnodębski jest takim szefem od wspólnego tam budowania takich obronności, znaczy takiego aspektu technicznego, obronności, przede wszystkim chodzi o amunicję i o przekazywanie jej Ukrainie. Unia Europejska powinna się jako całość, jako poszczególne państwa, nie mówię o Polsce, dużo bardziej zaangażować.
Zapraszamy na spotkanie z naszym gościem, pan Bronisław Wilsztejn, dzisiaj w ramach cyklu Koniec Zachodu o potrzebie grawitacji, Kino Iluzjon o 18:00 i rozumiem pokaz filmu Grawitacja, a później o godzinie 20:00 debata. Wszystko się zgadza?
Jak najbardziej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Bronisław Wilsztejn był gościem Poranka Wnet, pisarz, dziennikarz, publicysta. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia wieczorem. Tak, do usłyszenia. Ja już się z państwem żegnam. Również dzisiejszą audycję poprowadziła Magdalena Uchaniuk, zrealizowała Dominika Borcz, Gosia Kleszcz-Wytała, Konrad Tomaszewski odpowiada za to, że mogą nas państwo widzieć na portalu YouTube. Ja po raz drugi mówię dzień dobry do Jakuba Duszaka. Witam cię, Kubo, jeszcze raz w naszym studio. No i zapraszam na wiadomości punktualnie godzina 9:00.